Love. Z miłości do technologii.
Mikrofon jest ciągle zimny.
To już nagrywa się.
Tak? No ale zima jest, to trzeba chuchać.
Zima jest, no musi być zimno i samochody elektryczne mają małe zasięgi.
Szybciej rozładowuje się sprzęt.
W ogóle to jest niesamowite, że ludzie nagle odkryli, że samochody elektryczne mogą mieć niższy zasięg zimą, a jak się im telefon rozładowuje zimą szybciej, to dla nich jest to normalne, a niższy zasięg to nie jest normalne.
Ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że samochód ładujesz dłużej niż telefon.
Pewnie trochę tak. Chyba, że robisz to w domu, to wtedy to trwa szybciutko, bo idziesz spać w tym czasie. Miałem ostatnio sporo fajnych rozmów takich, bo ja czasem jak się nudzę, no może nie jak się nudzę, tylko czasem
oj,
po prostu proszę, wrzucę...
Cię, inteligentni ludzie się nie nudzą, więc ty się na pewno
tak,
nie
wrzucę
nudzisz.
Jakiś tekst w internet i on tam później o samochodach elektrycznych, on ma dużo różnych komentarzy i generalnie wczoraj doszedłem już do takiego momentu w takich absurdach komentarzy na temat samochodów elektrycznych, że doszedłem do takiego momentu, gdzie ktoś mi pisał, samochód elektryczny jest beznadziejny, bo jak będziesz miał konającą matkę w szpitalu i nie będziesz miał zasięgu w samochodzie, to nie będziesz mógł do niej pojechać. I aż zrobiłem mema z tej okazji. I ja go wrzucę tutaj jako okładkę tego odcinka. Samochód elektryczny jest B, że ogólnie samochód elektryczny jest B, bo nie możesz pojechać do konającej matki, bo nie masz baterii w samochodzie, ale za to jak jesteś po prostu nawalony i nie możesz wsiąść do samochodu, bo jesteś pijany, nie, no to wtedy jest wszystko luzik. I naprawdę zdecydowanie częściej mi w życiu zdarzyło się być po alkoholu i nie móc pojechać samochodem, niż mieć wyładowaną baterię w samochodzie.
Bardzo ładna puenta.
Piękna puenta.
Która może nawiązać do następnego naszego tematu, też związanego z samochodem elektrycznym albo z samochodami elektrycznymi, strefy czystego transportu.
Pośrednio związanego, bo to wcale nie chodzi tylko o samochody elektryczne
no
na tym momencie.
No bo właśnie.
Tak, wszyscy jakoś tą strefę czystego transportu rozpatrują przez pryzmat samochodów elektrycznych, a przecież tam o samochodach elektrycznych niewiele mowy, bo tak naprawdę chodzi o wyeliminowanie tych po prostu najsłabszych, najstarszych diesli, które nie spełniają normy Euro 4 i albo zostały wybrodkowane przed rokiem 2006 roku. Czyli mają 18 lat. I chodzi o wyeliminowanie takich samochodów z centrum miasta.
No właśnie, to jest taki początek, który myślę warto wziąć pod uwagę zmieniając samochód. Pamiętajcie o tym, żeby trzymać się tego, żeby móc wjechać do strefy czystego transportu. Akurat w Warszawie ona nie będzie za duża, ona będzie maleńka,
malutka,
nie?
Dokładnie tak.
Kraków to jest miasto, które będzie objęte całe strefą czystego transportu, więc jeśli nie będziecie mieli odpowiedniego znaczka, na pewno do Krakowa nie wjedziecie. Ale fajną rzeczą jest to, że Youngtimer Warsaw, czyli ci, którzy co środy w sezonie spotykają się na Błoniach Narodowego, oni, wiesz co, wzięli udział w tej dyskusji.
Dyskusja była bardzo ostra, ja tak. Się przesłuchiwałem, tam było momentami tak, bo tam byli jacyś fani Diesli i V8, którzy tam głośno krzyczeli. No ale faktycznie, jak tam Warsaw, oni wzięli udział w dyskusji i wynegocjowali to, że samochody zabytkowe będą mogły wjeżdżać do miast.
Tak, i to nie jest, słuchajcie, nieprawdą jest, jeśli ktoś wam mówi, że samochody zabytkowe nie będą mogły wjeżdżać do miasta, bo właśnie po długich dyskusjach, pertraktacjach, rozmowach, wykładaniu, o co chodzi w tej całej historii z youngtimerami albo z oldtimerami, udało się w sumie doprowadzić do takiej sytuacji, że chyba 15 razy w ciągu roku, 10 albo 15 razy w ciągu roku będzie można wjechać samochodem zabytkowym do centrum i oczywiście na te wszystkie zloty, które się odbywają, też będą dodatkowe możliwości.
Czyli generalnie będzie można wjechać zawsze samochodem zabytkowym do centrum, bo przecież jak ktoś policzy, ile razy tym samochodem byłeś w centrum, więc to przepis totalnie martwy mogli moim zdaniem dać po prostu, że samochody na żółtych tablicach, hej, możecie wjeżdżać i to jest całkowicie normalne dla mnie, bo przecież po to mamy te samochody zabytkowe, po to mamy te żółte tablice, żeby można było tymi samochodami jeździć i uważam, że też że strefa czystego transportu nie powinna ich zupełnie dotyczyć, więc to taki trochę martwy przepis. Uważam, że to akurat dobrze się stało i to nie jest też tak, że tylko samochody elektryczne, to podkreślmy, mogą wjechać do strefy czystego transportu, ona w Warszawie faktycznie jest malutka, bo właśnie to na nią patrzę, ona się tam rozciąga od wschodniej części, obejmuje Pragę Północ, Śródmieście, trochę Pragę Północ, trochę Pragę Południe, Powiśle, Śródmieście, ale to nie jest to cała Warszawa, w ogóle to absolutnie nie jest cała Warszawa. Więc spokojnie możecie tam wjeżdżać, tylko byleby ten samochód spełniał normę euro, więcej niż euro 4, czyli euro 5, euro 6, czyli po prostu stare diesle, nie wiadomo, co jest akurat zupełnie słuszne, bo czasami jak widzę samochód kuriera, jakiegoś starego, zdezelowanego dostawczaka, który stoi pod paczkomatem i wkłada tam paczki i stoi cały czas uruchomiony. I ja rozumiem tego kierowcę, bo nie chcę, żeby było mu zimno, więc stoi uruchomiony, cały czas dymi z rury, no to otwiera mi się scyzoryk w kieszeni i faktycznie dobrze, że to zostało zrobione. Jeszcze poczekaj, ona wchodzi od 2024, tak? Ale chyba nie od 1 lipca.
Od lipca.
Tak, nie od 1 stycznia, tylko od 1 lipca.
I tutaj też mamy na razie, jeśli chodzi o te limity, naprawdę one nie są takie rygorystyczne, jak nam się może wydawać, więc zanim będziecie werować wyroki, to sprawdźcie to dokładnie, czy wasz samochód może przebywać w strefie czystego transportu, czy wasz samochód spełnia normę Euro 4. To wszystko jest zapisane w dokumentach. Każdy z nas może sprawdzić, powinien po swoim na przykład też... jak to się nazywa? Bo ja nie noszę tego ze sobą, ten dokument, co to uprawnia do jazdy. Nie prawo jazdy,
dowód
rejestracyjny.
Bo nie trzeba go nosić, masz go albo w aplikacji mObywatel, albo masz go...
Nie mam go. Nie mam obywatela. Mówiłam ci kiedyś, dlaczego chyba.
Nie wiem dlaczego.
No to jest dla mnie jakaś forma wolności.
No bez przesady. Przecież to właśnie wolność daje to, że nie masz tego dokumentu, możesz wszystko zrobić. To jest w ogóle ten obywatel, już pomijając wszystkie te jakieś tam, wiesz, polityczne rzeczy, to jest naprawdę coś, co jest w miarę wygodne i w miarę fajne. To logowanie się do wielu systemów, że mogę wejść na jakąś stronę, nie wiem, na internetowe konto pacjenta i zalogować się tam, po prostu zeskanować kod mObywatelem, zalogować się. Wiem, że w Polsce trwają tutaj prace nad tym, żeby na przykład w sklepach bezobsługowych, czyli jak Żabka Nano na przykład, albo jakieś takie inne sklepy, które się pewnie pojawiały, że można było sprzedawać również alkohol i właśnie będzie można go sprzedawać wtedy, kiedy będziesz wchodził do sklepu i będziesz się logowała mObywatelem, czyli potwierdzała mObywatelem, że masz skończone 18 lat i wtedy będziesz mogła w tym sklepie takim bezobsługowym kupić sobie na przykład właśnie alkohol albo kupić papierosy, co w tej chwili jest w ogóle w tych sklepach samoobsługowych niemożliwe, więc to logowanie tym mObywatelem jest bardzo ciekawe, bardzo fajne i polecam ci założyć, tam żadnej wolności nie stracisz.
Nie, no ale wiesz, to nie będzie mi pani nie mówić. A na przykład ty, albo pan sprzedawca. Ma pani dowód osobisty?
No ale w tej chwili też się tak mówią. No
co, czasem się jeszcze zdarza, wiesz? Muszę ci powiedzieć. Jak mam duże, ciemne okulary na przykład, to się wtedy zdarza.
No nie wiem, w Stanach Zjednoczonych nieważne, ile masz lat, możesz być dziadkiem, który ma 80 i tak cię każdy zapyta o dowód, jeżeli...
A to takie miłe jest. A w Żabce Nano się tego nie da uzyskać.
No ale no to wiesz, no, zapytacie system, powie, o dzień dobry pani Dagmaro.
Dobrze dzisiaj pani wygląda.
Ma pani 18 lat ciągle, ale 18 jeden dzień może pani kupić.
Wspaniale. No właśnie, więc jeśli chodzi o te udogodnienia dla samochodów, to nie martwcie się, nie będzie tak źle. Ktoś mi kiedyś powiedział, i tak do 2035 roku wszystko się jeszcze zmieni. Obawiam się, że nie.
Zmieni się, myślę, wielokrotnie. W 2035 już nie będziemy pamiętali o samochodach spalinowych w ogóle, więc to...
Myślę, że tak. Myślę, że to może być zgodne z prawdą. Ale zobaczymy, słuchajcie, no naprawdę jeszcze tak dużo różnych rzeczy przed nami, że głowa boli, więc jeśli nie samochodem, to pociągiem, chyba że ten pociąg nie jedzie. A taka sytuacja miała miejsce ostatnio, co oczywiście znalazł Norbert, a mnie ta historia rozbawiła, bo jak wiesz, jestem też trochę jeszcze ciągle kolejowa.
Tak, dokładnie tak.
I jestem tak zaskoczona, bo PESA i Newag, owszem, zdarzały się jakieś awarie, historię tego typu, że coś nie odpalało, ale potem przyjeżdżał serwis, naprawiał i pociąg jechał dalej. Zaskoczyła mnie historia z Newagiem, który nie chce jechać. Pociągi Newagu nie chcą jeździć, krótko mówiąc.
Tak, pociągi Newagu nie chcą jeździć i to jest naprawdę niesamowita historia, bo ja polecam, ja podlinkuję to oczywiście, bo to naprawdę czyta się jak powieść sensacyjną prawie. Podlinkuję z zaufanej trzeciej strony tutaj właśnie ten opis tej całej sytuacji. Generalnie była sobie firma, żeby to szybko skrócić, była sobie firma, która wygrała przetarg na serwisowanie pociągów Newaga i oni zaczęli, to firma SPS się nazywa, czyli serwis pojazdów szynowych. Oni wygrali przetarg dla kolei dolnośląskich, zaczęli te pociągi serwisować i nagle się okazało, że pociągi przyjechały do nich na serwis, taki serwis, tam są serwisy kategorii, chyba z tego co kojarzę, od 1 do 5 i serwisy od 1 do 3, te małe wykonuje się na miejscu, każdy przewoźnik sam, a te większe serwisy 4-5 wykonywane są, piątka jest chyba po milionie kilometrów, wykonywane są w jakimś takim specjalnym miejscu, w specjalnym serwisie, który jest autoryzowany, który ma, może nie tyle autoryzowany, który ma kompetencje do wykonywania i to są naprawdę taki serwis, już bardzo poważny. Pociąg jest rozbierany prawie do ostatniej śrubki, potem składany jeszcze raz.
Ostatniej panewki.
Tak, do ostatniej panewki. I okazało się, że te pociągi przyjechały do tej grupy serwisowej SPS, zostały rozebrane. Ten w ogóle, ta oferta SPS-u była o 10%, ponad 10% niższa serwisowa niż oferta Newagu. Zostały przyjechane, przywiezione, przyjechały tam, zostały rozebrane, potem złożone, zostały wymienione wszystko, co trzeba było w nich wymienić. Pociągi były w idealnym stanie, pociągi się w 100% komunikowały z wszystkimi innymi systemami, ale miał jeden feler, nie chciały jechać.
Właśnie, czyli coś, co jest najbardziej potrzebne, jeśli chodzi o pociąg.
Przydaje się to w pociągach, że one jeżdżą. I absolutnie nie można było dowiedzieć się, co się z tym dzieje. Firma, która robiła ten serwisy, okazało się, że nie jest w stanie sobie z tym poradzić, że mają pełną dokumentację i w ogóle, ale robią wszystko, jak książka pisze, a ciągle nie są w stanie tych pociągów uruchomić. Naprawdę niesamowita rzecz. No i okazało się, że tak naprawdę, że, no jedyna rzecz, skoro wszystko od strony sprzętowej jest ok, no to musi być software. Jaki software?
Jakieś oprogramowanie.
Jakieś oprogramowanie to blokuje, a do tego nie było specjalnie dokumentacji. No i ktoś wpadł na jakiś, to jest też dobry pomysł. Ktoś wpadł na pomysł w tym grupie SPS, w czasie pewnie jakiejś burzy mózgów, żeby zatrudnić grupę hakerską, która się nazywała Dragon Sector. Tam jest trzech chłopaków.
A wiesz, że do tej pory nie wiedziałam, że coś takiego istnieje?
Tam jest trzech chłopaków. Michał Redford Kowalczyk oraz Sergiusz Kutrzyka Bazański i jeszcze Kuba Pan Kleszcz Stępniewicz, którzy no, są ekspertami od oprogramowania, mają doświadczenie w oprogramowaniu techniki przemysłowej. No i ruszyli do tych prac. Na początku naprawdę nie wiedzieli, co z tym zrobić. Ja nie będę przytaczał całego tego tekstu, bo on jest naprawdę warty przeczytania.
Ale świetnie jest napisany,
świetnie jest napisany,
słuchajcie.
W ogóle tak. Generalnie zgrali całe oprogramowanie z tych komputerów, tych pociągów, po czym je zrobili taki reverse engineering, czyli od tyłu zaczęli dochodzić do tego, co za co służy. No i zaczęli odkrywać niesamowicie ciekawe rzeczy. Na przykład zaczęli odkrywać to, że, co było główną przyczyną tego, że te pociągi nie jeździły, że w oprogramowaniu komputerów, pociągów, były zaznaczone koordynaty GPS-owe kilku miejsc w Polsce, w których ten pociąg, jeżeli stoi dłużej niż 10 dni, to potem się nie uruchamia. I co więcej, to były koordynaty niezależnych serwisów pociągów.
Ale czad, to jest w ogóle, czyli taka historia, nie, normalnie sensacyjna historia na polskiej kolei.
Tak, ktoś, bo ja nie mówię, że Newag, bo Newag mówi, że to nie oni na pewno, że to ktoś inny. Tak skonstruował oprogramowanie pociągów, że jeżeli pociąg w danym serwisie będzie stał więcej niż 10 dni, to potem się nie odpali. I rzeczywiście tak się stało. Poza tym było tam sporo takich różnych rzeczy. Na przykład było tak, że jak pociąg miał jechać na przegląd jakiś i ten przegląd się nie wydarzył, to potem psuła się jakaś rzecz w tym pociągu. Znaczy, typu, ona nie psuła się, że jest popsuta, tylko informowała o tym, że jest popsuta. Czyli jeżeli ktoś nie dotrzymał ważności pociągu, jakby terminu przeglądu pociągu, to potem ktoś softem psuł jakąś część, żeby wymusić ten przegląd.
No tak, no bo to zawsze są jakieś koszty. Czyli ten, który robi przegląd,
zarabia.
A jak ktoś nie pojawi, to nie zarabia.
To jest tak.
No właśnie teraz się zastanawiam, przepraszam, że ci wejdę w słowo, czy pociągi mają też takie terminy jak samochody, wiesz, że musisz przyjechać w danym dniu, bo inaczej dalej nie pojedziesz.
No, no tutaj to zatrudnij software'em. W samochodach ci nikt tego nie blokuje. Ty najwyżej, no nie, najwyżej no nie. Stracisz gwarancję.
I dostaniesz mandat.
Dostaniesz jakiś mandat za przegląd, tak, ale nikt ci nie zablokuje samochodu, żebyś fizycznie mogła nim jechać. W ogóle, mówię, tekst jest mega fantastyczny. To ja powiem tylko taką małą, żeby jakby pokazać dramaturgię tego tekstu. To dramaturgia tego tekstu jest taka, że firma Koleje Dolnośląskie, która chciała już w pewnym momencie zerwać umowę z serwisem tym SPS niezależnym, no bo oni de facto nie potrafili naprawić tych pociągów i dali im czas do jakiegoś dnia do 9:30 rano. Mieli być o 9:30 rano w tym firmie i potwierdzi, że ten pociąg jeździ czy nie jeździ. Ci ludzie z tej grupy hakerskiej pojawili się z nowym oprogramowaniem do pociągu, do komputerów, pojawili się rano o godzinie 8 ileś tego samego dnia przed odbiorami, po czym okazało się, że nie są w stanie wgrać tego oprogramowania jakoś i generalnie delegacja tych kolei dolnośląskich chyba o 8.42 pociąg się udało uruchomić, a delegacja kolei dolnośląskich była o 9.30. Naprawdę, sceny spokojnie można nakręcić Jamesa Bonda, film o tym, więc no absolutnie
nie będzie potrzebny Aston Martin, żeby podnieść ciśnienie.
Absolutnie, wystarczy pociąg, jak one się nazywają te pociągi Zephyr?
Nevek Zephyr, coś tam.
Tak, dokładnie tak, więc to jest niesamowite i w ogóle, no naprawdę, przeczytajcie sobie to, będziecie na pewno zaskoczeni, fajna, długa lektura, nie przytoczę mnie w całości.
Przeczytajcie też komentarze, bo są po prostu kapitalne.
Komentarze ludzi, tak. W ogóle, bo czasami te komentarze pod tym tekstem są mega rozwinięte i w ogóle, no po prostu, to jest niesamowite, że właśnie, że pociągi, które jeździły w polskich kolejach, miały po prostu backdoora wgranego, że można je zdalnie sobie unieruchomić. Wyobraź sobie, co by się działo, gdyby ktoś się do tego dostał, kto chce zrobić krzywdę komuś. Typu, bo skoro można pociąg unieruchomić, to podejrzewam, że można go też rozpędzić.
Myślę, że tak. I no właśnie, to jest niebezpieczne. A jak to się skończyło, to przeczytajcie. No właściwie to się cały czas historia jeszcze toczy,
tak,
nie?
Tak, historia się toczy.
Bo jest Urząd Transportu Kolejowego zaangażowany w to.
Bo teraz jeszcze Nevek jakby odpalił swoje, że generalnie skoro faktycznie ktoś modyfikował to oprogramowanie tych pociągów, no a ci ludzie z tej grupy hakerskiej zmodyfikowali, to oni już teraz jako Nevek nie biorą odpowiedzialności za te pociągi, bo mają zmienione soft. Znaczy, gwarancji to jedno. Według nich te pociągi straciły homologację i nie powinny w ogóle się poruszać po drogach.
Bardzo ciekawy wątek to jest. No.
Więc naprawdę to rozkręca się. Mam wrażenie, że to jest pierwszy rozdział tutaj, że tutaj jeszcze kolejne rozdziały wejdą. Dawno mnie żadna historia technologiczna nie poruszyła.
I tak nie wciągnęła,
naprawdę. Bo z jednej strony jest hermetyczna, kurde, pociągi, hakowanie pociągów, a z drugiej strony naprawdę no jest jak powieść sensacyjna. No niesamowita rzecz.
Jest i to naprawdę się, słuchajcie, tak kapitalnie czyta.
Tak, tak.
To jest taka mini powieść, bo ona jest długa, no, nie ale jest to długa. Jest na przeczytanie
jeżeli weźmiesz pod to komentarze, no to już się robi długa, a szczególnie, że tam nie ma, jest mało trollowych komentarzy, jest bardzo dużo komentarzy, które są bardzo długie, bardzo konkretne, wnikliwe, więc warto cały wątek przeczytać. Macie spokojnie, podziękujcie, macie co czytać na weekend.
Dokładnie tak myślę. Poza tym też jako osoba, która była kiedyś związana bardziej z kolejami, ja nie pamiętam takiej sytuacji, no oprócz tych, wiesz, katastrof wielkich, no tak, tam nie wiem, szczekociny czy coś,
nigdy,
nie?
Nigdy te pociągi nie przyciągały tak dużo masowej uwagi.
Takiej uwagi nie.
Ludzi spoza branży, tak. Spoza tych fanów, bo oczywiście koleje mają wiele swoich ogromnych oddanych fanów i w ogóle są takie...
Mikole!
Są takie świry kolejowe niektóre. Ja kiedyś kilka razy przypadkowo trafiłem na jakieś takie grupy kolejowe, ci ludzie jeżdżą, oni znają każdy skład, każdy skład się od siebie różni. I w ogóle...
Po światłach są w stanie rozpoznać, jaki model pociągu, wagonu
jedzie. W ogóle jakiś absolutny odpał. Nieważne, to są świry, więc no.
Tak, ale to jest super fantastyczne środowisko, bo ono jest wierne, oddane i jak cię raz pokochają, to po prostu na zabój. Więc jeśli słuchają Mikole, to bardzo, bardzo pozdrawiam. Będą wiedzieli, o co chodzi. Słuchajcie, ale to jest na pewno historia, którą warto zgłębić i ją przeczytać, bo jest świetna. Jedna z dwóch chyba w zeszłym tygodniu, które mnie tak poruszyły, że sama jestem zszokowana.
Cały świat technologiczny za to był poruszony trailerem do gry GTA 6.
O!
Ty nie jesteś gierkowa.
Nie, ja w ogóle nienawidzę gier, ale to bardzo chętnie zamieni się w słuch.
Ja jestem mało gierkowy. Mhm. Aczkolwiek GTA to jest chyba ta jedna z nielicznych gier, która no, potrafiła mnie wciągnąć jakiś czas temu. Dawno przeszedłem, bo dość długa przerwa była między grami, bo GTA 5, czyli obecna taka GTA, która jest cały czas dostępna, można w nią pograć. To jest gra, która się pojawiła 10 lat temu ponad. Mhm. Więcej? 2012, czyli 11 lat temu? Chyba już?
Kompletnie nie mam pojęcia, bo tak jak mówię, jestem
ale gra, w gdzie wcielasz się w rolę takiego Trevisa, który tam mieszka w mieście przypominającym troszeczkę las Los Angeles.
Los Angeles,
tak. I on tam wciela się w tą jego postać, robisz różne misje i zdobywasz. Teraz już jest gra online, można grać też z kimś innym. W każdym razie duże, skomplikowane miasto, w którym możesz robić dużo rzeczy, możesz kupować sobie nieruchomości, możesz zabijać ludzi oczywiście, możesz okradać. No, możesz,
matko.
Wcielasz się w takiego bandytę, ale naprawdę spoczko. Bardzo, bardzo, bardzo fajna
a
gra.
A grałeś to kiedyś?
Oczywiście, tak.
Kurczę, muszę spróbować, bo czuję się jakby nieprzygotowana, rozumiesz?
Teraz mój syn to też ogrywał. W każdym razie gra, która jest dość kultowa, w ogóle cała seria GTA od jedynki do piątki to są dość kultowe tytuły już. Bardzo fajne. No i teraz wychodzi, wszyscy czekali bardzo długo na grę, firma Rockstar się nazywa, która to wydaje, na grę od właśnie GTA 6. To ciekawostka w ogóle, to może ciebie zainteresować bardziej. Mhm. Mówi się, że gra GTA 5 to jest dzieło, nazwijmy to kultury, no bo załóżmy, okay. że gry, filmy, popkultury, może tak, które zarobiło najwięcej jakokolwiek dzieło w całej popkultury, czyli nigdy żaden inny film, nigdy żadna inna płyta, nic, co stworzył człowiek jako popkulturę, nie zarobiło więcej niż GTA 5.
Wow, no to nieźle. No to mnie przekonuje, ale wiesz co, nagranie, mam wrażenie, potrzebne jest trochę czasu i być może właśnie dlatego...
Możliwe, że nie grasz.
No, tak. Z tego powodu, bo prawdopodobnie jest to bardzo ciekawe i pewnie dobra jest grafika, jak tam
grafika była naprawdę spoczko, tak. No ale GTA 6 trailer, dzieje się w innym miejscu. Tak wszystko wygląda, że te lokacje bardziej przypominają Miami i Florydę, a nie Los Angeles. I generalnie jest też tak, że masz, w ogóle będą dwie postacie podobno, że będzie można grać i kobietą, i mężczyzną po raz pierwszy. Ktoś porównywał trailer tego GTA 6 do czołówki Miami Vice. Czołówkę Miami Vice na pewno kojarzysz.
Tak.
I to naprawdę faktycznie niektóre ujęcia z kamer i w ogóle wyglądają identycznie jak z czołówki Miami Vice.
Które?
No tam ci pokażę później. Naprawdę.
No podlinkowaj. A możesz podlinkować?
Tak, podlinkuję.
No to super. Jak
znajdę porównanie, to znajdę też porównanie.
No, w ogóle mi się to nie skojarzyło. Jakby, wiesz, temat jest mi tak odległy, że patrzyłam na to jako taki trailer filmowy bardziej.
Najlepsze jest też to, że pojawiło się sporo takich filmików porównujących prawdziwe nagrania z Miami do nagrań z tego trailera. I naprawdę są bardzo podobne prawdziwe nagrania, czyli tam właśnie jest taka scena, jak jakaś twerkująca kobieta na dachu samochodu w mieście i takie samo nagranie jest realne, albo facet, który wyciąga krokodyla z jakiegoś tam domowego basenu i takie samo nagranie prawdziwe, gdzie facet wyciąga z domowego basenu krokodyla. Jakiś naćpany gość w jakimś mefetronie czy po czymś i takie samo nagranie prawdziwe, więc generalnie trailer zapowiada się znakomicie. Niesamowite jest to, że sam trailer ponad 120 milionów, 128 milionów razy ten trailer się obejrzał, więc to jest absolutny kosmos. Zresztą nawet samo obejrzenie polskiego mówienia przez jakiś tam jeden z serwisów, 283 tysiące, wow, po prostu to
wiesz. To znaczy, że ten temat jest hot.
Ten temat jest mega hot, dużo firm wykorzystało to w swoich jakichś tam, wiesz, działaniach takich real-time marketing. No i generalnie w tym wszystkim chyba najciekawsze jest to, że to jest tak wielki hype w tym momencie, a generalnie ta gra pojawi się za 2 lata. Bo ona się pojawi w 2025 roku.
Tam jest jakiś duży ten rozstrzał pomiędzy piątą częścią, a szóstą częścią,
tak, to wyjdzie łącznie 13 lat tego rozstrzału. To bardzo dużo jak na grę. Choć z drugiej strony GTA 5 się bardzo ładnie zestarzała, bo to jest ciągle grywalna gierka, ciągle ludzie w nią grają, ciągle ten świat jest tam przemierzany. W ogóle gra, ta plansza i ta mapa do tego GTA 6 według samych ludzi z Rockstara jest tak ogromna, że w ogóle nic w historii gier nigdy nie zostało tego zrobionego, że będzie można podróżować właśnie po tym a la Miami, czyli Vice City, ale będzie można też jeździć i eksplorować jakieś, wiesz, dodatkowe tereny dookoła, wysepki.
Super fajne.
No po prostu...
Może zagram za wiesz, dwa lata.
To jest fajne, bo to jest gra, w której możesz robić swoje rzeczy, typu możesz realizować główną misję, ale możesz też realizować misje poboczne, okay, albo możesz w ogóle realizować swój plan na życie. Typu po prostu robić, to jest taki trochę Sims, tylko że inny.
Bardziej realny, bardziej, nie? Bo Simsy były bardziej takie...
Tak, bardziej realne. Naprawdę tutaj możesz, wiesz, to możesz tu rodzinę sobie założyć w tej gierce i no, naprawdę to jest niesamowite. No i tutaj wszyscy to, co podkreślają, to i to jest prawda, w GTA 5 momentami było wrażenie, że to miasto jest wymarłe, trochę puste, że tam się mało ludzi kręciło, mało się działo, mało samochodów jeździło. To było związane z tym, że było mało mocy obliczeniowych te 10 lat temu w komputerach, żeby potrafić to na bieżąco zrenderować tak dużo obiektów. W tym momencie tej mocy obliczeniowej mamy zdecydowanie więcej, więc możemy pokazać więcej i faktycznie to, jeżeli to miasto będzie tak jak w tym trailerze, no to będzie wielkie wow, no bo to miasto jest pełne ludzi, tam się coś dzieje, tam jest pełno samochodów, tam stoisz, parkujesz obok jednego samochodu i drugiego, trzeciego, w jakimś korku jeździsz, no naprawdę bardzo, bardzo dużo się dzieje, można oczywiście tak jak w poprzedniej wersji będzie można latać helikopterami, samolotami po tym mieście, a tutaj będzie jeszcze w ogóle, nie no naprawdę, super, super. Ja się trochę jaram,
ja
mówię, ja nie jestem gierkowy, absolutnie, ja bardzo mało gram w gry, raczej w takiej indie, gdzieś tam na kibelku, na telefonie, a to jest gra, którą na pewno będę chciał zagrać na jakiejś dobrej konsoli i myślę, że to będzie wzrost sprzedaży konsol nowej generacji, czyli Xboxa i PlayStation poleci w kosmos, bo już widzę takich tatusiowatych panów jak ja, którzy będą chcieli zagrać to, bo grali w to 10 lat temu, czy tam 15, 12 lat temu i mają z tego dobre wspomnienia. I wcale bym się nie dziwił, że będzie full takich graczy, którzy 12 lat temu kupili konsolę, zagrali, przegrali to GTA 5, potem przez te 12 lat nie grali, nie kupowali żadnego nowego sprzętu, a kupią w 2025 roku nową konsolę, tylko po to, żeby zagrać w GTA 6. Jestem przekonany, że takich klientów będzie full.
No to wiesz, jak wejdzie Gran Turismo nowe.
No tak, ale one wychodzą częściej.
Regularnie, tak, to prawda. No to jest coś, co mnie kręci i ja bym... Zresztą wiesz, no jak jadę do mojej siostry, do mojego szwagra, to pierwszą rzeczą, jaką robimy najczęściej, to jest jednak wyciągnięcie kierownicy.
I granie na konsoli.
No jeździmy po różnych torach, Silverstone i tak dalej.
No więc... tutaj też jest dużo jeżdżenia, okej, tu nie ma takiej, wiesz, takiej realizmu, takiej realizmu, chociaż w Gran Turismo też tego realizmu nie ma.
Ale da się,
jakieś Assetto Corsa trzeba pograć albo coś innego, żeby mieć realizm większy. Tutaj też tego, ale tu też spokojnie możesz sobie, wiesz, jeździć. Co więcej, nie musisz kupować żadnego samochodu, zdobywać, możesz pójść, walnąć komuś baseballem w głowę, przejąć jego samochód i jeździć.
Wspaniałe, miałabym parę pomysłów, komu walnąć baseballem i odebrać samochód. Nie, żartuję oczywiście. Ja jestem ten, agresja zero u mnie, więc jakby spoko. Natomiast tak sobie myślę, że tego typu historie wciągają, ale tylko pod warunkiem, że masz jakieś tam zainteresowanie. Więc ja bym pojeździła, a ty będziesz sobie pewnie budował swój świat.
Więc tak, czekam na to, mocno na tą gierkę. Mówię, chyba nigdy w życiu na żadną grę tak nie czekałem, jak na GTA 6.
Super hot i to widać, tak samo jak super hot jest słowem, młodzieżowym słowem roku 2023.
Nie, tam super hot nie ma takiego słowa.
Ale jest rel.
Jest rel.
I wiesz co powiem?
Znałaś
rel? Oczywiście, że tak, ja mam kolegów. Pozdrawiam was, chłopaki, bardzo, bardzo serdecznie. I wyślę wam tego linka do naszego podcastu, bo wiesz co, ja mam kontakt z chłopakami, którzy są karspoterowcami.
Karspotersami.
Karspotersami, tak, przepraszam, pomyłka. I oni mają tak mniej więcej lat 20, 20 kilka i oni się poruszają w tych słowach, więc dla mnie Sigma spoko, wszystko wiem, oporowo, rel, nie wiem, co tam jeszcze, kurczę, takiego co plus jeden, tego typu historie dla mnie są totalnie jasne. Zresztą kiedyś na antenie Chili Z jeden z chłopaków, Michał konkretnie, opowiadał mi o tych ich skrótach. Najfajniejsze jest to, że profesor Bralczyk, po prostu guru od języka polskiego dla mnie, myślę, że nie tylko dla mnie, powiedział, że każda młodzież musi mieć swój język i ten język niekoniecznie musi być zrozumiały dla pokolenia wyższego, starszego. Także, no, ja jestem zachwycona. Powiem ci szczerze, że myślałam, że to Sigma będzie na pierwszym miejscu, nie na drugim.
Tak, może wyjaśnijmy słuchaczom, że Sigma to taka osoba niezależna,
tak,
która
tak, taka jest super, super fajna, wszystko tak, potrafi, tak, wszystko wie, zna odpowiedź na każde pytanie.
Trochę tajemniczy, w ogóle tak. REL, czyli coś, co, które słowo, może słowo roku, czyli coś, że odczuwam tak samo, że ja dokładnie mam tak samo, jak coś jest REL, to jestem tak samo.
Czyli taka okejka, nie?
Taka okej, dokładnie tak.
Jest
jeszcze słowo, oporowo.
Oporowo. Akurat chłopaki oporowo nie używają, używają innych jeszcze zwrotów, kurczę, żebym ja sobie...
W opór, tak, chciałem znaleźć taką fajną definicję, ale to jest takie, że po prostu coś jest super, oporowo, mm-hmm. oporowo fajne, że to jest super fajne. Mm-hmm. Więc, więc spoczko, młodzieżowe słowa roku.
NPC jest jeszcze. To... Czyli NPC to są te takie, jak masz w grach właśnie, między innymi, to chodzą te takie ludki, które są szare i generalnie idą z tłumem, nie? Czyli generalnie nic nie czaisz, tylko robisz to wszystko, co robią inni.
Lemingi.
Tak, lemingi. No, tak. To nie jest to pokolenie,
no jeszcze,
ale lemingi.
Jeszcze słowo takie, które było słowem jury wybranym i to było słowo oddaję. I oddaję to jest takie, że jest wszystko coś pozytywne, że dobrze to oddaję i to jest słowo, którego chyba nawet ja używam. Typu pewnie z tych czterech słów rel i oddaję, to są takie słowa, które nawet ja używam, a ja na pewno do młodzieży się nie zaliczam.
Nie jesteś starszą młodzieżą
tak,
troszeczkę.
Dokładnie tak. I ostatnia rzecz takich już ciekawostek w ogóle, nawet nie ciekawostek, tylko po prostu newsów ostatniego tygodnia. Tesla otworzyła w Bonarce największy swój własny hub ładowania samochodów elektrycznych w Polsce.
Gdzie jest Bonarka, proszę pana?
W Krakowie. Centrum handlowe w Krakowie.
Handliwe teraz też.
Tak, otworzyli 20 stacji, z czego 16 ma moc 250 kW, 4, które były już wcześniej, mają moc 150 kW. Jest to największy hub ładowania Tesli, ale w ogóle. Jest to największy hub ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. Mhm. W końcu mamy prawdziwe, duże huby. Więc spoczko, to pokazuje też, jak ta elektromobilność się mocno rozwija. Byliśmy teraz kilka dni temu na gali, nawet nie na gali, na spotkaniu świątecznym PSPA, czyli spotkanie jakby tych ludzi
z branży
nowej mobilności. Ponad 200 osób na spotkaniu. Wszyscy zajarani samochodami elektrycznymi i tym, ale nawet może nie tylko samochodami, ale w ogóle rozwojem infrastruktury, tego, jak się ten świat zmienia, jak samochód elektryczny, to nie jest tylko zmiana silnika ze spalinowego na elektryczny, tylko to jest w ogóle zmiana wszystkiego. No i bardzo fajnie branża się rozwija, więc fajnie, że takie huby powstają. To też pokazuje, że liczymy się też dla tych firm motoryzacyjnych. To ciekawostka, tam pokazywali taki raport, który, takie ogromne badanie, które zrobiło PSP razem z VIP Club Polska, badanie kierowców samochodów elektrycznych w Polsce. To badanie się ukaże w pierwszym kwartale 2024 roku w pełni. Nam pokazano kilka slajdów takich teaserowych. No i tutaj tak o tym slajdzie mogę powiedzieć, że wśród wszystkich stacji ładowania samochodów w Polsce ta Tesla została wybrana jako ta sieć, która ma najlepsze usługi i najlepiej jest oceniana.
Wiesz, co mnie najbardziej zaskoczyło w tej historii? Mhm. Najbardziej mnie zaskoczyło to, bo nie wiedziałam tego, że jeśli ładujesz się na stacjach publicznych, to nie, przepraszam, że jeśli parkujesz samochód codziennie w centrum miasta, to oszczędzasz prawie 1000 zł rocznie.
Prawie 900 zł. Niektórzy nawet 900 i więcej złotych oszczędzają na to, że nie muszą płacić za parkowanie samochodu, bo parkowanie samochodu elektrycznego jest ciągle bezpłatne i o ile przywilej w postaci bus pasów, które są, po których można jeździć samochodami elektrycznymi, on jest czasowym przywilejem, on, jeżeli nic się nie zmieni, to zniknie z dniem 1 stycznia 2025 roku, o tyle samo parkowanie samochodów jest całkowicie bezpłatne.
No właśnie.
I będzie bezpłatne. Na razie nie ma terminu.
I to jest ciekawostka i to jest też taki kamyczek do ogródka tych, którzy uważają, że elektromobilność to nie i długo nie.
Tak. A o samochodach elektrycznych będziemy jeszcze tu mówili, szczególnie, że były fajne premiery samochodów elektrycznych, ale to w kolejnym odcinku może.
No to zapraszamy.
Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Dzięki.
Love. Z miłości do technologii.